Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dokumentem Ubicumque et Semper papież ustanowił Radę do spraw nowej ewangelizacji.
Uczestnicy synodu biskupów obawiają się nietolerancji wobec chrześcijan w krajach islamu i w Izraelu.
Kościół radomski modli się za ofiary wypadku pod Nowym Miastem.
12 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
W Watykanie powstał kolejny urząd do spraw ewangelizacji. Obok istniejącej już od niemal 4 stuleci kongregacji, która promuje działalność Kościoła w krajach misyjnych, od dziś działa też papieska rada do spraw nowej ewangelizacji. Jej zasięgiem objęte są kraje niegdyś chrześcijańskie, które z czasem uległy dechrystianizacji. Benedykt XVI ustanowił tę nową dykasterię ogłoszonym dziś motu proprio Ubicumque et Semper.
Tytuł dokumentu nawiązuje do jego pierwszych słów, w których papież przypomina, że wszędzie i zawsze Kościół ma za zadanie głosić Ewangelię. Misja ta, jak czytamy w dokumencie, przybiera różne formy zależnie od okoliczności. W naszych czasach musi się ona zmierzyć ze zjawiskiem odpadania od wiary, które przejawia się coraz bardziej w społeczeństwach od wielu stuleci przenikniętych Ewangelią.
Celem utworzonej dziś Rady ma być wypracowywanie i promowanie nowych sposobów działalności misyjnej, odpowiadających realiom sekularyzowanego świata. Jak zaznacza papież, można się tu odwołać do już istniejących pozytywnych doświadczeń w kościołach lokalnych, a także w ruchach i nowych wspólnotach. Podstawą ewangelizacji ma być, jak czytamy w motu proprio, katechizm Kościoła katolickiego, w którym wiara została wyłożona ludziom naszych czasów w sposób kompletny i zasadniczy. Zgodnie z wolą papieża, nowa watykańska dykasteria ma też doprowadzić do lepszej współpracy między różnymi kościołami lokalnymi na polu ewangelizacji i zaprzęgnąć do niej media.
Prezentacji motu proprio Ubicumque et Semper dokonał dziś w Watykanie pierwszy przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji, arcybiskup Rino Fisichella. W jego przekonaniu mamy tu do czynienia z profetyczną intuicją Benedykta XVI, czy wręcz prowokacją. Nie możemy już bowiem dłużej milczeć, kiedy ludzie oddalają się od Boga, zaznaczył arcybiskup Fisichella. Słuchających go dziennikarzy interesowało m.in., czy ten projekt ma realne szanse powodzenia, czy nie jest przypadkiem biurokratyczną odpowiedzią na problemy, które zasługują na poważniejsze potraktowanie.
Trzeba zaufać Benedyktowi XVI, który nie jest człowiekiem biurokracji, lecz głosicielem, człowiekiem o głębokiej wiedzy teologicznej i wielkiej kulturze. Powołał tę dykasterię, by zobowiązać Kościół w sposób konkretny do pełnienia swej misji. Musimy na nowo rozważyć zjawisko dechrystianizacji, aby w ramach misji Kościoła przezwyciężyć napotykane dziś trudności. Papież Grzegorz Wielki powiedział kiedyś: wierni od nas odchodzą, a my milczymy. Sądzę, że ustanowienie tej dykasterii jest wyraźnym sygnałem dla Kościoła, że nie możemy milczeć, kiedy wierni porzucają Kościół. Jeśli do tej pory być może milczeliśmy wobec tych sytuacji odchodzenia od wiary i biernego poddawania się skutkom sekularyzacji, to teraz nadszedł czas, by wyraźnie i odważnie zabrać głos, bo jesteśmy głosicielami Ewangelii.
Arcybiskup Fisichella zapowiedział, że w ramach Rady będą istniały odrębne biura w głównych językach świata. Jedno z nich będzie zajmować się językami słowiańskimi.
Już drugi dzień trwają obrady Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Dzisiejszy program obejmuje, podobnie jak wczoraj, 2 sesje ogólne. Debata toczy się w obecności papieża przy drzwiach zamkniętych.
Tematykę rozpoczętych obrad przedstawili wczoraj dziennikarzom relator generalny obecnego zgromadzenia specjalnego, patriarcha koptyjski Antonios Naguib z Egiptu i maronicki biskup Behara Rai z Libanu. Podjęli oni użyte kilkakrotnie w relacjach wprowadzających w dyskusję pojęcie laickości pozytywnej. Respektuje ona wartości duchowe. Jej przeciwieństwem jest laickość negatywna, która oddziela religię od państwa i tworzy ustawodawstwo bez żadnego odniesienia do prawa naturalnego, legalizując na przykład aborcję, tak zwane małżeństwa homoseksualne czy eutanazję.
Nasi bracia muzułmanie, powiedział biskup Rai, odrzucają jednak termin laickość, obawiając się, że używanie go wyklucza religię. Dlatego wolimy mówić o państwie świeckim, respektującym wymiar religijny. Szerzenie tej wizji jest zadaniem chrześcijan w całym świecie arabskim. Reżimy teokratyczne uznające tylko jedną religię naruszają podstawowe prawa człowieka, jak wolność sumienia i kultu, spychając chrześcijan na margines, dodał biskup Raj. Zwrócił uwagę, że tak dzieje się w krajach islamskich i niestety może do tego dojść również w Izraelu, jeśli wprowadzi się zaproponowane tam ostatnio nowe normy co do przysięgi obywateli na wierność państwu.
Przyjęto przedwczoraj przez rząd Izraela, choć jeszcze nie zatwierdzono przez tamtejszy parlament, poprawkę do ustawy o obywatelstwie, skrytykował też relator generalny Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Chodzi o przysięgę na wierność Izraelowi, państwu hebrajskiemu i demokratycznemu, jaką mieliby składać ubiegający się o izraelskie obywatelstwo. Zdaniem patriarchy Naguiba decyzja jest w sprzeczności z demokracją, zwłaszcza dla arabskich mieszkańców Izraela. A przecież uważa się on za państwo demokratyczne, a nawet jedyne demokratyczne na Bliskim Wschodzie, przypomniał zwierzchnik katolickich Koptów.
Jednym z uczestników obecnego synodu jest wikariusz łacińskiego patriarchy Jerozolimy dla katolików języka hebrajskiego, ksiądz Dawid Neuhaus.
C'est très important en Israël qu'il y aura...
Jest bardzo ważne, że w Izraelu mamy część kościoła katolickiego, która mówi po hebrajsku i może rozmawiać w języku tego kraju z ludem, który tu żyje i jest coraz bardziej otwarty na dialog z kościołem. Żydzi są coraz bardziej w poszukiwaniu z intelektualnego punktu widzenia wiedzy o Kościele, Chrystusie, naszym nauczaniu na wszelkie tematy. I właśnie dlatego, co podkreśla synodalny dokument roboczy Instrumentum Laboris, ważne jest, by Kościół formował ludzi mówiących po hebrajsku, by wejść w dialog z Żydami izraelskimi w ich własnym języku. Mam osobiście nadzieję, którą podzielam też z innymi biskupami, księżmi i wiernymi naszego Kościoła, że ten synod będzie chwilą odrodzenia. Kościół odnajdzie na nim swą spójność, jedność, głęboką komunię, by dawać świadectwo wartości, które Jezus głosił w Ewangelii.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Prace Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu wspierają błagalną modlitwą kapłani, osoby konsekrowane oraz wszystkie parafie w Ziemi Świętej. Na wyraźną prośbę patriarchy Fuada Tuala o łaski Ducha Świętego dla uczestników Synodu modlą się szczególnie wspólnoty kontemplacyjne.
W specjalnym komunikacie karmelici i karmelitanki obecni w Ziemi Świętej zobowiązali się do modlitewnej krucjaty w intencji prac synodalnych. Chrześcijanie, chociaż są przysłowiową małą resztą w rejonie zdominowanym przez muzułmanów i Żydów, to jednak mogą stać się znamienną obecnością. Mieszkańcom Ziemi Świętej, dochowującym wierności Chrystusowi, mimo często niesprzyjających sytuacji, karmelici przypominają słowa Pana Jezusa: nie bój się, mała trzutko. Codzienność Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej to historia cierpień i nadziei małej trzutki, która żyje na ziemi Zbawiciela. Cała wspólnota uczniów Chrystusa oczekuje od zgromadzenia nadzwyczajnego synodu dla Bliskiego Wschodu pozytywnego impulsu i konkretnych propozycji dotyczących pogłębienia własnej tożsamości chrześcijańskiej i budowania jedności, która jest najważniejszym wyzwaniem autentycznego świadectwa ewangelicznego. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Wietnamska Caritas prosi o międzynarodową pomoc humanitarną dla ofiar powodzi, która w niespotykanej skali nawiedziła w tym roku centralne prowincje kraju. Pierwsze dane mówią o ponad 100 ofiarach śmiertelnych i setkach tysięcy zniszczonych domów. Gigantyczne są też straty w uprawach i pojawiająca się klęska głodu. Pod wodą i błotem są setki miejscowości.
Biskup Paul Nguyen Thai Hop wezwał katolików do solidarności z poszkodowanymi. Jego zdaniem w szczególnie dramatycznej sytuacji znaleźli się rolnicy, których powódź pozbawiła środków do życia na najbliższe miesiące. Zdaniem ordynariusza Winni, regionu najbardziej poszkodowanego, najpilniejsze są dostawy żywności, ubrań oraz środków czystości. Do poszkodowanych dotarło już kilka transportów produktów spożywczych z wietnamskiej Caritas. Pomoc przekazała też konferencja episkopatu. Biskup Hop zaapelował o wsparcie finansowe, jakie można przesłać przez Caritas do diecezji Winni.
Do Nepalu przyjechały koreańskie zakonnice należące do dwóch zgromadzeń zakonnych, świętego Pawła z Chartres i świętego Słowa. Będą uczyć w szkołach prowadzonych przez jezuitów i leczyć chorych.
Siostry ze zgromadzenia świętego Pawła z Chartres z Seulu założyły pierwszy dom tego zgromadzenia w Azji Południowej. Kilka z nich nauczyło się już języka nepalskiego. Koreańskie zakonnice będą nauczycielkami w szkołach, które w latach 50. XX wieku założyli i prowadzą nadal jezuici. Biskup Antoni Sharma, jezuita z Katmandu, podkreśla. Wykształcenie było dostępne tylko dla tych ludzi, którzy mieli pieniądze i mogli jechać do Indii. My zostaliśmy zaproszeni, by dawać wykształcenie zwykłym ludziom. Siostry otworzyły także hostel w Katmandu dla studentek pochodzących z rejonów wiejskich, których rodzice nie byliby w stanie płacić za uniwersytecką edukację córek. Działalność sióstr wpisuje się tym samym w ważny aspekt katolickiego szkolnictwa w Nepalu – prowadzenie edukacji dziewcząt. Nepalski hierarcha zwraca uwagę na kwestię kształcenia kobiet. Jeżeli daje się edukację kobietom, to one kształcą naród. To jest bardzo prawdziwe w przypadku Nepalu. Siostry z Korei uruchomiły ponadto objazdową klinikę w okolicach Pokhary. Dla Radia Watykańskiego z Katmandu Elżbieta Dziuk.
Mającej rozpocząć się niebawem akcji wydobycia górników od ponad 2 miesięcy uwięzionych pod ziemią w kopalni w Chile, będzie towarzyszyła modlitwa wiernych. Specjalnemu czuwaniu w intencji powodzenia operacji ratunkowej ma przewodniczyć w stołecznym Santiago kardynał Francisco Javier Errázuriz. Do modlitewnego towarzyszenia górnikom i ratownikom zachęcił też wszystkich Chilijczyków przewodniczący episkopatu arcybiskup Alejandro Goić, ukazując ich jako wzór narodowej solidarności na 200-lecie niepodległości kraju.
Warto dodać, że Kościół od samego początku towarzyszył poszkodowanym przez zawał w kopalni San Jose na pustyni Atacama. Po nawiązaniu kontaktu z zasypanymi przekazano im obok niezbędnych do przetrwania rzeczy różańce poświęcone przez papieża. Górnicy zrewanżowali się Benedyktowi XVI za okazaną solidarność i przesłali mu za pośrednictwem nowego ambasadora swego kraju przy stolicy apostolskiej chilijską flagę ze swoimi podpisami.
2 minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Biskup radomski Henryk Tomasik solidaryzuje się z rodzinami ofiar, które zginęły w wypadku drogowym, do którego nad ranem doszło pod Nowym Miastem nad Pilicą. W wyniku czołowego zderzenia zginęło 18 osób.
Przede wszystkim pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinom, najbliższym, tym, którzy przeżywają tę tragedię. Chcemy w duchu wiary, wyznając prawdę o świętych obcowaniu, włączyć się w tę wielką modlitwę o dar nieba dla tych osób. Dzisiaj wspólnie w kościele Drzewice będziemy modlili się o szczęście wieczne, o zbawienie tych osób, które zginęły. Będziemy modlić się także w intencji rodzin, które przeżywają tę trudną sytuację. Składamy im szczere wyrazy współczucia.
Na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego wprowadzono 3-dniową żałobę narodową. W Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja polonijna pod hasłem Duszpasterstwo migrantów, duszpasterstwem rodzin. Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ksiądz Wiesław Wójcik, wyjaśnił, że podczas spotkania wraz z naukowcami i duszpasterzami emigracyjnymi z Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Danii oraz Irlandii chciano pochylić się nad problematyką współczesnej rodziny na emigracji i rozdzielonej przez wyjazdy emigracyjne. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego został powołany w 1984 roku w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. W ramach swojej działalności zgromadził i opracował ogromną, wciąż uaktualnianą bazę informacyjną o duszpasterstwie polonijnym na świecie. Dostępna jest ona na stronie internetowej Towarzystwa Chrystusowego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.